zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
W sobotni wiosenny poranek bardzo serdecznie witam najmłodszych słuchaczy Radia Zachód. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiejsze nasze spotkanie odbędzie się w nieco innej formule. Temat audycji myślę, że szczególnie zainteresuje te dzieci, i młodsze, i trochę starsze, które chciałyby rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Zielonej Górze. I dlatego do udziału w audycji zaprosiłam uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Zielonej Górze, czyli uczniów, którzy mają już za sobą pierwszy etap nauki gry na instrumencie i innych przedmiotów. Oni na podstawie własnych doświadczeń opowiedzą o tym, dlaczego oni zapisali się do szkoły muzycznej, na jakich instrumentach grają i właściwie po co to całe zamieszanie wokół muzyki. Oczywiście w czasie audycji pojawią się pytania, będą związane z instrumentami, na których grają moi goście, dlatego bardzo uważnie słuchajcie. Możecie sobie przygotować już teraz kartkę papieru i coś do pisania, ażeby od razu zapisywać sobie odpowiednie notatki. Odpowiedzi na pytania zapisujemy potem na kartce pocztowej, może być w liście. Możecie te odpowiedzi na pytania nawet narysować i przysłać do Radia Zachód. Nasz adres: Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, Zielona Góra, z dopiskiem Gry i Zabawy dla Dzieci. Można również odpowiedzi przysyłać pocztą elektroniczną, adres e.wozowczyk@zachod.pl. Teraz już bardzo serdecznie witam moich gości, a są to Ania Chorążyczewska, Paulina Wankiewicz, Grażyna Gregorczyk, Agata Miśkiewicz, Weronika Bębenek, Jakub Przybycień, Adam Caturian i Tomasz Nowak. Już za chwilę opowiedzą o swojej muzycznej pasji. Ania, grasz na gitarze. Tak. Czy to jest instrument, który sama sobie wybrałaś, kiedy przyszłaś pierwszy raz do szkoły?
Tak, to był mój wymarzony instrument. Nawet proponowano mnie namówić na wiolonczelę, ale definitywnie powiedziałam, że wybieram gitarę. Taka była moja własna decyzja.
Skąd pomysł w ogóle, żeby uczyć się grać na gitarze?
No nie wiem, jakoś tak samo przyszło. W domu stała jakaś gitara, mama coś też tam umiała zagrać. No i chyba z tego się to wzięło. A poza tym w szkole koleżanki chodziły do szkoły muzycznej i tak mnie zachęcały do tego, żeby przyjść, zdać egzaminy, bo jest fajnie. I tak to się zaczęło.
Na czym polegają egzaminy do szkoły muzycznej? Paulina.
To jest głównie test przydatności małego dziecka. Sprawdza się, czy ma poczucie rytmu odpowiednie, czy słyszy różne zmiany w melodiach. Są to oczywiście jak na poziom dzieci bardzo proste, dlatego nie ma się czego bać. Także zachęcam.
Grasz na jakim instrumencie?
Na wiolonczeli.
Czy to jest wymagający instrument?
Tak, ze względu na to, że jak wszystkie instrumenty smyczkowe, nie posiada progów. Każdy dźwięk jest przygotowywany przez nasze palce i słuch. To też to chyba najbardziej wymagający, skrzypce i wiolonczela, jeśli chodzi o predyspozycje słuchowe.
Teraz uwaga, uwaga. Pierwsze pytanie. Na jakim instrumencie gra Ania? Paulina mówiła o przydatności dziecka do nauki gry na instrumencie czy do nauki śpiewu. Czy jako dziecko, Grażyna, czułaś, że inaczej słuchasz muzyki, czy masz to poczucie rytmu, czy zdawałaś sobie sprawę ze swoich zdolności? Grasz właśnie na skrzypcach.
Zawsze bardzo lubiłam muzykę i zawsze jak rodzice zabierali mnie na koncerty, to patrzyłam się jak w obrazek i słuchałam wszystkich, jak grali na skrzypcach, na wiolonczeli, na kontrabasie czy na innych instrumentach. I właśnie ten test przydatności, zawsze myślałam, że jednak może coś słyszę. I wiem, że nauczyciel zawsze na początku zrobił taki test i powiedział, że się nadaje, więc skorzystałam z okazji.
Czy grając na skrzypcach można też grać na innym instrumencie?
Tak, wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że w szkole mamy dodatkowy instrument, którym jest fortepian. I wydaje mi się też, że jeżeli osoba jest umuzykalniona, może też nauczyć się grać na wielu innych instrumentach.
Kolejne pytanie. Na jakim instrumencie gra Paulina? Agata gra na gitarze. Czy gitara jest wymagającym instrumentem?
Tak, moim zdaniem gitara jest bardzo wymagającym instrumentem. To nie jest tak właśnie, że można się nauczyć kilku akordów i już się od razu gra. Jest bardzo trudna pod względem manualnym, takim może słuchowym nie aż tak bardzo, ale manualnie trzeba mieć bardzo sprawne ręce, sprawną koordynację, silne ręce też są wskazane, niestety u mnie niekoniecznie, ale na pewno manualna jest bardzo.
Pytam o te gitary, dlatego że bardzo wielu młodych ludzi pragnie grać na gitarze i pewnie myślą, że nauczą się kilku chwytów i już będą gwiazdami.
No tak, no to tak jest, że no można się nauczyć kilku chwytów i coś tam zagrać, ale tak samo na każdym instrumencie jakąś prostą melodię można się łatwo nauczyć, ale no gitara jest naprawdę trudna, bo to jest trochę jakby taka przeniesiona faktura z fortepianu. Wiele głosów po prostu naraz się gra, to nie jest instrument, gdzie gra się jedną melodię albo na przykład same jakieś akordy, ale to wszystko jest połączone. Tak jak na fortepianie, kilka melodii naraz.
Na jakim instrumencie gra Agata? Czy ucząc się w szkole muzycznej, Kuba, można zostać multiinstrumentalistą?
Ale rzeczywiście. Próbować można na wszystkim. Jak tu koleżanka wspomniała, Grażyna, mamy dodatkowy instrument, fortepian. Tak mi się zdaje, że skrzypkowie mają jeszcze tą przypadłość, że mają możliwość szybszego nauczenia się, dajmy na to, na altówce, która przypomina budową skrzypce, więc mi się zdaje, że tak, multiinstrumentalistą można zostać.
Opowiada się już niemal legendy o tym, ile to ćwiczeń i wyrzeczeń wymagają instrumenty. Różne, nie tylko skrzypce. Czy to jest rzeczywiście prawda? Czy połowę swojego młodego życia poświęciłeś instrumentowi zamiast grać w piłkę?
Powiem szczerze, jeżeli ktoś się decyduje na szkołę muzyczną, to jest prawda, to musi się skupić, może nie głównie, ale w wielkiej części na ćwiczeniu. Choć wchodzenie do szkoły muzycznej sprawia takie uszeregowanie w niektórych jednostkach, w sensie, że mimo tego, że ćwiczę na skrzypcach i tak dalej, to mam zorganizowany bardziej czas i znajduję czas czy na komputer, czy na piłkę nożną i tak dalej, więc z tym naprawdę nie ma problemu. Raz poćwiczę dłużej, a na drugi dzień najwyżej wyjdę pograć.
Na jakim instrumencie gra Kuba? Tomek jest już studentem, a zatem tak. Dowód na to, że grając na instrumencie, ucząc się w szkole muzycznej, mając sporo zajęć, można spokojnie zdać maturę i studiować. Tak. Studiujesz germanistykę, a na jakim instrumencie grasz?
Na akordeonie.
Czy to jest twój jedyny instrument ukochany? Wybrałeś go sam?
Oczywiście miałem też do wyboru inne instrumenty, może perkusja, może klarnet, może gitara, ale jednak wybrałem akordeon za namową też taty.
Ile miałeś wtedy lat, jak zacząłeś grać na akordeonie?
Dosyć późno zacząłem grać, bo dopiero w drugiej klasie gimnazjum, ale też przed szkołą muzyczną uczyłem się prywatnie i grałem na keyboardzie czy na fortepianie i to mi na pewno pomogło dostać się tutaj do szkoły muzycznej i opanować ten instrument.
Pytam o to, bo gdyby na przykład 7-latek chciał grać na akordeonie, to musiałby chyba jeszcze ćwiczyć podnoszenie ciężarów.
Na pewno akordeon jest takim instrumentem, który jednak wymaga tej krzepy fizycznej, ale myślę, że dla takiej małej osoby także znajdzie się taki mały instrument, a dla większej, no wiadomo, jest większy instrument i cięższy.
Czy to jest popularny instrument wśród młodzieży?
Myślę, że nie jest tak bardzo popularny, ale pojawiają się nowe osoby, które chcą propagować ten instrument. Na przykład w programie Mam Talent wystąpił Marcin Wyrostek, który na pewno zapromował ten instrument i myślę, że coraz więcej osób będzie chciało grać na tym instrumencie. Poza tym akordeon też przeszedł, można powiedzieć, takie odrodzenie, bo ma nowe możliwości. Można grać zarówno utwory takie jak na fortepianie ze względu na manuał melodyczny i na pewno ten instrument no, teraz inaczej wygląda niż kiedyś.
Na jakim instrumencie gra Tomek? Weronika trafiła do szkoły muzycznej w drugiej klasie gimnazjum. To znaczy, że naukę w szkole muzycznej trzeba zaczynać jak najszybciej, w jak najmłodszym wieku?
U mnie akurat to się nie sprawdziło, bo na szczęście udało mi się to wszystko nadrobić. Ale generalnie polecam jak najwcześniej zacząć, bo to też daje taki spokój tym wszystkim. Nie ma nerwów, że muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Szczerze mówiąc, ja nawet nie liczyłam na to, że się dostanę do drugiego stopnia i że będę to kontynuować, a udało się, na szczęście.
Czy to znaczy, że musiałaś jakieś szczególne trudności pokonać, żeby rozpocząć naukę w szkole muzycznej? Wcześniej gdzieś się uczyłaś gry na jakimś instrumencie? instrumencie? Czy po prostu kochałaś muzykę?
Ja zawsze kochałam muzykę. Moja mama jest nauczycielką muzyki, więc tak naprawdę mam tu w genach, można powiedzieć. Sama uczyłam się grać na fortepianie. Mama parę razy mi pokazała, jak to się tam, wiadomo, obsługuje klawisze, ułożenie ręki, ale generalnie nuty, czytanie czy tam utwory robiłam we własnym zakresie. Ale dostałam dużą szansę na pewno tutaj w szkole muzycznej, bo to nie był nawet mój pomysł, żebym nadrabiała te lata w szkole muzycznej, tylko to była duża zasługa mojego nauczyciela od instrumentu w pierwszym stopniu. To on mnie tak zachęcił do tego i dzięki niemu w ogóle pomyślałam o tym, że mogę dalej się kształcić.
Grasz na fortepianie, tak?
Też.
Też, czyli na jakim jeszcze instrumencie potrafisz?
W podstawówce uczyłam się grać na flecie prostym. Mam też w domu gitarę, ale nie umiem na niej grać, tylko to takie o, żeby coś tam pobrzdąkać sobie.
Tak przy ognisku, tak? Jak
tak,
jakieś szkolne wieczory.
Tak, ale moim głównym instrumentem jest saksofon.
To bardzo ciekawy instrument, jak dla dziewczyny na przykład.
Tak, tak. Bardzo mi się podoba.
No właśnie, a czy jest taki podział, że są męskie i żeńskie instrumenty, bardziej tam komuś pasują, komuś nie? Czy to się zmienia też?
Są teorie na ten temat, że kobietom trudniej jest grać na instrumentach dętych, ponieważ bardziej się spinają i trudniej jest im rozluźnić dolne partie brzucha przy nabieraniu oddechu przeponą, ale według mnie to nie ma znaczenia, bo mi się wydaje nawet, że to jest bardziej atrakcyjne dla dziewczyn grać na instrumentach dętych, gdzie tak naprawdę dominują mężczyźni i no właśnie, to jest duża zachęta do tego.
Budzisz ogólnie zachwyt i sensacji, jak wychodzisz z saksofonem?
Bardzo, nie, zdecydowanie nie.
To znaczy, że co, dziwią się, że grasz na saksofonie?
Nie, no to właśnie zawsze jest taki argument, że to nie jest damski instrument, a tak naprawdę jak trochę się poszpera w tym temacie, to nie tylko jest w dziedzinie muzyki rozrywkowej, Candy Duffler i tak dalej, tylko ja znam wiele koleżanek, które na Akademii Muzycznej studiują saksofon albo uczą się, także polecam, bo to nie jest popularny instrument, on dopiero się rozwija w Polsce. Generalnie każdy kojarzy go z jazzem, a tak naprawdę jest wiele pięknych utworów stworzonych już na saksofon, bo to jest bardzo młody instrument i z czasem coraz więcej transkrypcji powstaje, przez co możemy odkrywać nowe brzmienia starych utworów. A poza tym zawsze jak komuś się znudzi klasyka, może zacząć grać jazz, więc to jest naprawdę... Może to jest śmieszne, ale dla mnie saksofon to jest taki instrument z pazurem, że tak naprawdę on nie musi być taki grzeczny, ale można pokazać i to nie tylko w interpretacji utworu, ale brzmieniowo. Można pokazać takie naprawdę ostre i ciekawe brzmienia.
Na jakim instrumencie gra Weronika? Adam, na jakim instrumencie ty grasz?
Ja gram na klarnecie.
Pamiętasz początki swojej gry? W wieku ilu lat trafiłeś do szkoły muzycznej?
W wieku 10 lat.
Czy to dla klarnecisty wcześniej, późno?
Tak optymalnie.
Pamiętasz, jak to było, ten egzamin, przydatności?
No, to było ciężko. Ja nie chciałem tak za bardzo iść, ale brat już chodził ze szkoły muzycznej i to tak dzięki niemu albo przez niego tutaj chodzę. No i na siłę mama mi zaciągnęła, ale nie żałuję, jestem jej bardzo wdzięczny. Bo gdyby nie ona, to by mnie tu chyba nie było. Te egzaminy, może tak się nie zgodzę do końca, że one są takie proste, no ale są do zdania. Trzeba trochę słyszeć, jakieś poczucie rytmu mieć, a później właśnie tutaj się kształci to w tej szkole właśnie. Tutaj od razu geniuszy nie przyjmują, no bo mnie by nie przyjęli.
Adam, poruszyłeś bardzo ważną sprawę, postawy rodziców. Często tak jest, że rodzice, tak jak w twoim przypadku, przyprowadzają dzieci na siłę, dzieci nie chcą. Czasami rezygnują, czasami nie. To jaka rada dla rodziców i dla dzieci?
Dzieci trzeba się słuchać rodziców, a rodzicom rada trzeba zmuszać dzieci, bo jest mnóstwo takich przypadków, gdzie po prostu no, dzieci w takim wieku, gdzie można iść sobie pokopać piłkę, no jednak wybierają piłkę niż rzępolenie tam na instrumencie, a jednak trzeba przeboleć ten okres, w którym się nie chce, a później będziemy wdzięczni rodzicom za to, że nas przypilnowali. I to nie są jakieś moje wymysły, tylko to jest potwierdzone. Wiele przypadków takich do szkoły muzycznej chodzi i naprawdę wyrasta na świetnych muzyków. No nie zawsze się chce, nam tutaj zgromadzonym.
Trochę się tutaj śmieją koleżanki i koledzy, ale wiem, że macie bardzo poważne osiągnięcia. Bierzecie udział w różnych konkursach. Rozmawiamy dzisiaj o szkole muzycznej, o muzykowaniu, dlatego że czasami po prostu czujemy, że kochamy muzykę. Chcemy jej słuchać, bliska nam jest. Czy ty jako dziesięciolatek czułeś, że jakoś muzyka szczególnie cię pociąga, interesuje? Już na przykład słuchałeś jakiegoś rodzaju muzyki?
No ja przed tym, jak poszedłem do szkoły muzycznej, no to tak jak kolega Tomek, też uczyłem się grać na keyboardzie. A nie wiem, jakoś nie czułem tego, ale to właśnie trzeba pokazać coś dzieciom, bo one może same nie wiedzą, że to może sprawiać taką przyjemność. To nie zawsze, ale Później jak już się dorośnie, no to czerpie się same przyjemności z tej gry, z tego uczęszczania do szkoły. Naprawdę powiem tak szczerze, że wolę chodzić do szkoły muzycznej niż do oświatowej. No nie zawsze jest lekko, ale warto naprawdę. Nie cofnąłbym tej decyzji.
Na jakim instrumencie gra Adam?
Adam mówi tutaj o czerpaniu radości z muzyki. Opowiedzcie, jak wy to czujecie. Tomek.
Na pewno trzeba dużo ćwiczyć, żeby ta radość przyszła i później się pojawia. Są konkursy, także popisy różne. I wiadomo, jak publiczność klaszcze, to jest ta nagroda i płaca się ćwiczyć.
Kuba, a ty na przykład jak trafisz w jakiś dźwięk, to czujesz radość wtedy?
Może teraz już nie, ale powiem szczerze, że pierwsza klasa to wyjść na scenę, zagrać jeden popis, dwa przed publicznością, zgadzając się nawet z rodziny i profesora, to był nie lada wyczyn. I zagrać czysto, to naprawdę była trudna rzecz. A teraz z wiekiem to wygląda sytuacja mniej więcej stresem, jeżeli już przychodzimy do tego, to na początku, jak jeszcze się nie wie teoretycznie, co się robi na tej skrzypce, bo ja byłem mały i teoretycznie powiem szczerze, no nie wiedziałem, co ja tam robię. Nie odczuwałem takiego stresu. Z wiekiem przychodziło doświadczenie i tego stresu trochę przybywało, aż w końcu przyszedł taki moment, gdzie ten stres trzeba było jak najbardziej ograniczyć. No i już staram się ten stres wyzbywać z siebie.
Czy macie na przykład taką presję, że musicie być najlepsi w swojej dziedzinie?
Czasami no jest takie poczucie, że chciałoby się być jak najlepszy, ale myślę, że najważniejsze jest, żeby patrzeć na to, żeby być jak najlepszym od siebie, nie oglądać się na innych, bo to może być takie bardzo destrukcyjne uczucie i może bardzo dużo takich no, negatywnych emocji i o wiele gorzej się gra, o wiele bardziej się człowiek stresuje, jak wychodzi na scenę i mówi, że o, teraz muszę być lepszy od kogoś tam. Dużo bardziej powinno się skupić na tym, żeby być jak najlepszym od siebie i cieszyć się z tego, że jest jakiś postęp w naszym własnym graniu i w tym, że idziemy do przodu.
Grażyna studiuje filologię angielską, ale czy myślałaś kiedykolwiek o tym, żeby pójść na studia muzyczne?
Tak, oczywiście myślałam, żeby pójść na studia muzyczne, dlatego właśnie zaczęłam ten kierunek filologię angielską, gdyż akurat się nałożyło to tak, że razem z licencjatem skończę akurat szkołę muzyczną i jest właśnie takie wyjście, że jak się uda dostać na akademię, to pójdę oczywiście na skrzypce, a jak się nie uda, to po prostu pójdę na magisterkę z filologii angielskiej, ale zawsze marzyłam, żeby pójść na skrzypce, ale zobaczymy, jak się życie potoczy i zobaczymy, co będzie dalej.
Masz sporo doświadczenia, jeśli chodzi o naukę w szkole, układanie planu dnia, całej tej dyscypliny. Jak myślisz, co jest najważniejsze? Jaki jest udział rodziny, bliskich, jak oni znoszą twoje cierpienia twórcze, twoje ćwiczenia, czy wspierają? Czy jest to ważne dla młodego człowieka, dziecka?
Jest to bardzo ważne. Jest czasami naprawdę ciężko ułożyć ten plan. Ludzie są naprawdę bardzo zmęczeni po tygodniu. Czasami nawet nie wiedzą, jaki jest dzień tygodnia, ale naprawdę rodzice wspierają, ale też szkoła muzyczna bardzo pomaga, gdyż bardzo uczy, jak systematycznie podchodzić do pracy i jak systematycznie ułożyć sobie porządek dnia, więc też pomaga to w takim rozłożeniu sobie zajęć w ciągu dnia. Więc człowiek jest już po pewnym czasie przystosowany do dużego natłoku zajęć.
Paulina, a jak myślisz, czy czasami może się tak zdarzyć, że rodzice, nie nauczyciele, rodzice wymagają zbyt wiele od swojego dziecka i zbyt szybko oczekują sukcesu? Czy tak się czasami zdarza?
Zdarza się tak bardzo często, zwłaszcza w rodzinach, które mają tradycje muzyczne, wtedy presja na dziecku wywierana jest bardzo duża. Ja co prawda pochodzę z takiej rodziny, jednak nigdy nie miałam takiej presji wyciskanej, wręcz przeciwnie, do szkoły muzycznej zapisałam się sama. Rodzice mi absolutnie nie pomagali mi ćwiczyć, mimo że oboje są muzykami i mam dosyć duże korzenie muzyczne, to cały czas musiałam jakby polegać sama na sobie, będąc też małym dzieckiem.
Pytam o to, no bo o różne historie się słyszy i czasami dziecko nie może sobie poradzić z taką presją. Co poradzimy dorosłym?
Żeby wyciskać presję, bo ona jest twórcza. Mhm. Tak, tylko trzeba mieć we wszystkim umiar. Jeśli to jest ponad siły dziecka i jest to tak ogromny stres i to zaangażowanie jest już ponad wszystkim innym, to trzeba odpuścić. To znaczy, że to nie jest ten kierunek, w którym być może dziecko będzie najlepsze. Trzeba poszukać czegoś innego, ale często jak w życiu i młodego, i potem starszego człowieka są różne pokusy i bardzo fajnie, gdy rodzice eliminują te pokusy i trochę zmuszają dziecko do ćwiczenia.
Ostatnio odnoszę takie wrażenie, wrażenie, że młodzi ludzie bardzo nastawieni są na osiągnięcie spektakularnego, szybkiego sukcesu. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
No i uważam, że to nie jest najważniejsze. Nie można myśleć tylko o sukcesie i o byciu nie wiadomo jak wielką gwiazdą, no bo to nie jest najważniejsze. Muzyka jest taką piękną sztuką, że najlepiej byłoby się nią dzielić ze wszystkimi ludźmi i właśnie nie skupiać się tylko na sobie i na swoim własnym ja, że chciałabym być najlepszą artystką, no bo to już przestaje mieć sens, to się robi taki sport dla sportu, że kto jest najlepszy. A właśnie muzyka jest po to, żeby cieszyć ludzi i dzielić się właśnie swoją wrażliwością, muzykalnością z drugim człowiekiem i dlatego uważam, że nie warto robić z muzyki sportu i ścigać się, kto będzie lepszy.
Weronika, a jak to myślisz?
Ja uważam, że to jest naturalne, bo teraz wszyscy ogólnie oczekują od młodych ludzi, rodzice bardzo często, że dzieci pójdą na studia, dzieci będą miały bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze opłacalną, a trzeba się liczyć z tym, że w zawodzie muzyka tak nie zawsze jest. I nie wszystkim się udaje. Może stąd ta presja. Co do tego gonienia za byciem najlepszym, ja myślę, że rywalizacja jest dobra, ale to, co powiedziała Paulina, do pewnego momentu, tak samo jak presja rodziców. To musi być wyważone i to jest indywidualna sytuacja każdego dziecka, jak ono reaguje na stres i czy to będzie je motywowało, czy współrówieśnicy będą je motywowali. Ja osobiście uważam, że konkursy to jest bardzo dobra rzecz, ale nie po to, żeby tam jechać i wygrywać, tylko żeby po prostu posłuchać innych ludzi, nauczyć się czegoś od nich, bo nie oszukujmy się, ale ciężko jest na konkursach powiedzieć, że zostało się ocenionym obiektywnie, bo ocena z samej definicji jest subiektywna i tak naprawdę na pewnym poziomie te różnice już są naprawdę bardzo niewielkie w interpretacji i tak naprawdę jest wielu świetnych wykonawców, ale tylko jeden może zdobyć nagrodę, więc nie ma się co przejmować takimi rzeczami.
Adam, czy miałeś kiedyś takie ciągoty, czy coś takiego, żeby wystąpić w jakimś programie telewizyjnym, gdzie prezentują się talenty? Czy uważasz, że to jest pożyteczne, mądre, dobre dla muzyka?
No myślę, że dla takich muzyków klasycznych jak my, no to takie programy w telewizji, to radzę w ogóle nie startować tam, bo tam trzeba po prostu zrobić show. Tam się nie liczy właśnie ta sztuka, tylko to, jak się jest ubrany, kto głośniej się wydrze. Tam nie ceni się muzykalności, ale takie konkursy właśnie instrumentalne, to takie rzeczy polecam. Można naprawdę spotkać się z rówieśnikami z innego regionu i porównać się. Każdy od kogoś się czegoś nauczy. Nie jest się zamkniętym w swoim gronie i myśli się, że ja to super gram i nie ma lepszych ode mnie. Ale takich programów w telewizji zdecydowanie nie polecam. No, jeśli to się zmieni, no to wtedy może można startować, ale teraz na dzień dzisiejszy to nie ma sensu, bo tylko można się dołować.
A jeżeli chodzi o te konkursy, to istnieją jakieś takie spektakularne, w których warto, należy, trzeba brać udział?
To jest z podziałem na instrumenty, bo każdy instrument ma takiego giganta konkursowego, na przykład skrzypce Wieniackiego, fortepian Chopina. Nie każdy może brać w nich udział. To każdemu przyjdzie, jak już będzie grał w szkole muzycznej, to jest ta mądrość przyjdzie z czasem, że na te konkursy szkolne dla każdego instrumentu oczywiście gdzie indziej, będzie się wybierać, bo czy dla pierwszego stopnia, czy dla drugiego stopnia, każdy będzie w miarę swoich możliwości oczywiście próbował w nich startować, ale właśnie w takich gigantach to już później.
Jakie to są emocje związane z tymi konkursami? Czy to jest potrzebne?
Że tak powiem, na tym świecie nie jest nic sprawiedliwego i nawet konkursy nie są sprawiedliwe, ale jak tu wcześniej było powiedziane, naprawdę konkursy uczą, bo to nie jest zwykły podpis przed znajomymi i tak dalej, przed profesorem i tak dalej, ale to jest przed prawdziwą komisją, przed innymi ludźmi, czasami nawet z całego świata. To uczy i pokory, i takiej mądrości, no i strategii czasami, bo można sobie właśnie wyważyć. To też w sumie to też uczy ogrania, bo w każdej sali grywać i więcej konkursów, tym bardziej się ogrywamy w salach i na przykład wtedy już nie ma takiego problemu, że do jakiej sali wchodzimy, nie ma problemu na przykład z akustyką i tak dalej, choć to czasem bywa taka przewaga, szalka przeważająca nad wykonaniem i tak dalej.
Kuba wywołał bardzo ciekawy temat. Czy popisujecie się czasami przed przyjaciółmi? Na imprezach, prywatkach?
Nie, to ja zazwyczaj powiem, że nic nie umiem, bo oni by chcieli, żebym ja na przykład zagrał, gdzie się podziały tamte prywatki, albo jakieś disco polo, a ja nie umiem takich rzeczy. Nie, to ja raczej mówię, że mam zły dzień albo coś takiego. Szukam wymówki. Tak, nie.
A Tomek, bo ty grasz na bardzo ciekawym instrumencie. Dajesz się czasami namówić na popisy?
No, raczej nie. Raczej biorę keyboard i ewentualnie na keyboardzie, gdzie się podziały tamte prywatki, albo czarny Alibaba można zagrać.
Myślę, że ze swoimi umiejętnościami to możecie być gwiazdami na prywatkach, Kuba.
Wszystkie biesiadne imprezy, oczywiście, jakby inaczej. Wspomniałem o popisach, ale przed znajomymi to nie miałem na myśli takich prywatek, tylko że tak jak w szkole mamy, to się nazywa popis, czy tam klasowy, czy...
Nie, no ja zrozumiałam, no, ale tak, żeby...
A takie prywatki, no to zależy w jakich okolicznościach, zależy przed kim, zależy gdzie. I zależy jaki instrument też, bo nie każdy tacha przy sobie akordeon, ale na przykład flet, torebce można nosić.
A jak na przykład ktoś ma urodziny, to przygotowujecie czasami takie muzyczne niespodzianki?
Niestety tak. Jako właśnie, że często rodzina wymusza, aby zagrać to i owo, to zdarza się. Choć dla mnie nie bez stresu, nawet przed rodziną. Może dlatego, że mam taką specyficzną, ale właśnie nie bez stresu.
Ty nie masz problemu z tym, że na prywatkę jak idziesz, to nie proszą cię, żebyś przyniosła wiolonczelę?
No nie, ze względu na gabaryty tego instrumentu to nie. Zresztą myślę, że my gramy tutaj bardzo specyficzną muzykę, muzykę klasyczną, a młodzież obecnie, no nie oszukujmy się, nie bawi się przy muzyce klasycznej. A muzyka, która jest puszczana, zazwyczaj skutecznie zagłusza. Chociaż jak gram moim znajomym jakieś na przykład utwory suity Bacha, to bardzo im się podoba, ale to jest tylko takie 10-minutowe zainteresowanie. Dłuższy koncert chyba nie byłby mile widziany.
A jakiej muzyki słuchacie tak na co dzień? Czy to jest tylko muzyka klasyczna?
Nie, ja mam szeroką tolerancję, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, więc nie jestem w stanie wymienić, jaką muzykę słucham, bo tak naprawdę jest różnorodna, ale mogę wspomnieć, że moją ulubioną muzyką jest po prostu muzyka filmowa.
Jakiej muzyki w ogóle nie znosicie?
Ja akurat właśnie nie mam chyba żadnego gatunku muzycznego, którego bym nie znosiła. Właściwie każdy rodzaj toleruję, nawet z muzyki rozrywkowej, a osobiście słucham takiego rodzaju muzyki, której słucha w Polsce chyba jeszcze mniej osób niż muzyki klasycznej, bo słuchałam dużo muzyki azjatyckiej, japońskiej, koreańskiej, ale takiej raczej z gatunku też rozrywkowej, więc bardzo dużo różnych gatunków przerabiałam i raczej toleruję wszystko zupełnie.
Ale jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, Grażyna, to polecamy po prostu słuchanie muzyki.
Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza muzyki klasycznej, no wiem, że jest, jako uczeń szkoły muzycznej niestety będę zachęcać.
Udowodniono to naukowo, że wielu chociażby muzyków rockowych korzysta z muzyki klasycznej, Bacha, Beethovena.
Tak, można nawet usłyszeć, jak niektórzy po prostu wykorzystują nawet sławne, klasyczne kawałki w swoich utworach. Jak najbardziej polecamy słuchanie muzyki jakiegokolwiek rodzaju, gdyż jednak muzyka poszerza te horyzonty i jakakolwiek by nie była, jakikolwiek był gatunek, jeżeli komuś pasuje, to jak najbardziej niech słuchają.
A jakiej muzyki powinny słuchać dzieci?
Potwierdzone badaniami jest również, że na rozwój dziecka, także już tego w brzuchu, bardzo pozytywnie wpływa muzyka Mozarta. Ze względu, no właśnie, Agata mówi, że nie wiadomo. Bardzo właśnie pozytywnie wpływa ze względu na harmonię, która jest taka klasyczna i trochę może przewidywalna. Ja jako wiolonczelistka bardzo polecałabym suity wiolonczelowe Bacha. Kuba poleca skrzypcowe, też polecam.
Lutniowe.
Ania poleca lutniowe, nie wiem co poleca nam Adam, ale... I tak, myślę, że muzyka klasyczna bardzo dobrze wpływa na rozwój dziecka, ale nie tylko. Myślę, że na przykład puszczanie dziecku poezji śpiewanej czy jazzu również będzie dziecko rozwijało. No i wedle jakichś tam też prywatnych upodobań dziecka, bo to widać przy jakich utworach dziecko czuje się najlepiej i to należy puszczać.
Bardzo dziękuję młodym muzykom, uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Zielonej Górze. Moimi gośćmi byli Ania Chorążyczewska, Paulina Wankiewicz, Grażyna Gregorczyk, Agata Miśkiewicz, Weronika Bębenek, Jakub Przybycień, Adam Caturian i Tomasz Nowak. Chcę jeszcze dodać, że moi goście, młodzi muzycy, są bardzo skromnymi osobami i z niechęcią mówili o swoich sukcesach. Gratulujemy uczniom, gratulujemy nauczycielom, gratulujemy rodzicom. Oczywiście w całym tym muzykowaniu, jak podkreślają uczniowie, nie chodzi o zdobywanie nagród, ale o to, żeby cieszyć się, że na świecie istnieje muzyka. Teraz już musimy się pożegnać, ale nie na długo, bo spotkamy się już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.